Rozmowa dnia.
Pan dr Jacek Raubo, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, nasz ekspert do spraw bezpieczeństwa i analityk portalu Defense24. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Skoro mówiliśmy o wizycie premiera w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, ten instytut rozwija i testuje m.in. nowoczesne systemy obrony i wsparcia działań wojskowych, drony, technologie komputerowe, kompozytowe, to może skoro samoloty to nie bardzo my, czołgi to nie bardzo my, to może rzeczywiście szansa jest w tych dziedzinach, którymi instytut się zajmuje, choćby na przykład drony.
Znaczy, przede wszystkim każde państwo dzisiaj musi patrzeć na technologie bezzałogowe. Tutaj mówimy o systemach zarówno domeny powietrznej, domeny morskiej, jak i domeny lądowej. Z prostej przyczyny. To już nie jest tylko i wyłącznie przestrzeń dla bardzo zaawansowanych, skomplikowanych i często bardzo drogich rozwiązań. Ukraina, ale nie tylko sama Ukraina, pokazała, że dzisiaj liczy się to zbilansowanie właśnie koszt-efekt. I każde państwo musi dążyć do posiadania pewnego zasobu produkcyjnego, jeżeli chodzi o technologie właśnie bezzałogowe, w tym wykorzystania również technologii podwójnego przeznaczenia oraz bardzo mocnego zaczerpnięcia sektorów, które dotychczas nie były wiązane z kwestiami przemysłu zbrojeniowego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to już nawet nie tylko sama konstrukcja jest tu kluczowa, więc to, co tutaj państwo wskazywali, koszt pozyskania części zamiennych, sposób wyprodukowania, ale istotne jest to oprogramowanie. Oprogramowanie, które za chwilę będzie niezbędne do wpinania tego typu systemów bezzałogowych, wielodomenowe operacje, czyli operacje, które gdzieś tam mają tą synchronizację między działaniami sił powietrznych, wojsk lądowych, marynarki wojennej, ale też na przykład tego, co było wskazane, czyli sił operujących w domenie cyberprzestrzeni. Mhm. Mamy do czynienia z bardzo skomplikowanym wyścigiem i powiem jeszcze tylko jedną rzecz. O skali tego wyścigu świadczy całkiem niedawno zaprezentowany klip sekretarza obrony Pita Hegsetha ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie przed niejako, bym powiedział, amerykańską opinią publiczną wskazywał, że Stany Zjednoczone narzucą tempo, zaleją pieniądze olbrzymimi ilościami środków właśnie na systemy bezzałogowe. Także musimy się odnaleźć w tym i musimy to zrobić już teraz.
No właśnie, my musimy się odnaleźć. Premier mówił o tym, że nie ma żadnego powodu, by sprzęt porównywalny jakością ze sprzętem z zagranicy był preferowany. Mówił, że wystarczająco dużo pieniędzy poszło na inwestowanie w firmy, które pracują, produkują, no i działają poza terytorium Polski. Ale czy sądzi pan, że to jest do zrealizowania? Czy to jest myśl pewnie nawet i mądra, natomiast na ile realna?
Przede wszystkim żadne państwo dzisiaj nie będzie taką autarkią, jeżeli chodzi o technologie wojskowe. Stąd bardzo ważne jest utrzymywanie rzeczywiście tych zdolności do kooperacji z naszymi sojusznikami, czy to w wymiarze transatlantyckim, mając na uwadze Amerykanów, Kanadyjczyków, czy też w wymiarze europejskim. Ale niewątpliwie trzeba kapitalizować te wydatki na obronność, wspierając polski sektor badań i rozwoju, polskie instytuty, polską myśl technologiczną i można to zrobić, a odpowiedź leży za naszą wschodnią granicą, bo widzimy, jak mocny, bym powiedział, kurs na samodzielność w wielu aspektach, w tym systemach bezzałogowych, obrali Ukraińcy. I oni obrali to nie dlatego, że był to ich koncept, który rozwijali przed wojną, bo to też w jakimś stopniu dzisiaj zaciera się ta pamięć, że Ukraina nie była tak idealnie skoncentrowana na technologiach właśnie z sektora cywilnego, czy też tych dual use podwójnego przeznaczenia. Oni zostali zmuszeni. My nie jesteśmy dzisiaj zmuszeni. My możemy wyciągnąć konsekwencje, takie lessons learned, czyli taką naukę z doświadczeń ukraińskich, zobaczyć, co się dzieje w tym sektorze w NATO, w ramach pewnych projektów natowskich, czy też wsparcie chociażby w koncepcji europejskiej i wyciągnąć to, aby wzmocnić własną przestrzeń, bo ona będzie rokować w innych sektorach. Bo pamiętajmy jedne rzeczy. System bezzałogowy, szczególnie tego podwójnego przeznaczenia, to dzisiaj nie jest tylko pytanie o wsparcie dla żołnierzy. Za chwilę będziemy mieli smart rolnictwo. Już mamy systemy bezzałogowe, które będą proliferować w różnych sektorach gospodarki, ale one już to czynią. To nie jest pytanie o rewolucję w przyszłości. To jest pytanie o to, jak już dzisiaj wyposażymy polskiego obywatela, a nie tylko polskiego żołnierza.
Tak się składa, panie doktorze, że wszystko to jest kwestią pieniędzy niewątpliwie. Szef resortu obrony mówił o tym, że Polska złożyła wstępną deklarację w sprawie pożyczki z programu SAFE. Ten projekt został złożony do Komisji Europejskiej. ze strony polskiej zebrano projekty na kwotę, uwaga, 45 miliardów euro. To jest no plus minus 180 miliardów złotych. Ile otrzymamy? To zależy oczywiście od liczby wniosków. W tej chwili takie wnioski złożyło 9 krajów plus Polska, a więc w sumie 10. Mówi się o wzmocnieniu kluczowych zdolności Wojska Polskiego, mówi się o wzmocnieniu Tarczy Wschód, a czy ewentualnie któryś z tych projektów może dotyczyć właśnie tego tematu, o którym pan doktor przed chwilą mówił?
Przede wszystkim jakiekolwiek wzmocnienie dzisiaj sił zbrojnych, czy też potencjału obronnego, będzie zakładała elementarne inwestycje w nowe technologie, no bo nie możemy się przygotowywać do umownie wojen, które już były stoczone. My cały czas mamy bardzo trudną rzecz, jeżeli chodzi o programowanie naszej obronności, bo my musimy z jednej strony działać tu i teraz, dawać odpowiednie wyposażenie, odpowiednie uzbrojenie naszym żołnierzom oraz funkcjonariuszom, ale z drugiej strony my musimy widzieć te rewolucje technologiczne, te pomniejsze rewolucje, które wkładają się w jeden wielki obraz zmian technologicznych następujący na naszych oczach. Bo proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj to nie jest tylko jedna technologia nowa i przełomowa. Tu mamy segment nowych i przełomowych technologii. Od sztucznej inteligencji, po technologie kwantowe, które będą kluczowe na przykład w łączności, w walce radioelektronicznej, po elementy związane z automatyzacją, robotyzacją, od elementów produkcji, nowych materiałów do konstrukcji systemów wojskowych poprzez napędy. Mamy systemy chociażby hipersoniczne i od razu się rodzi pytanie o tak naprawdę zwalczanie napadu powietrznego, który będzie załóżmy oparty o systemy hipersoniczne. Mamy całe spektrum nowych i przełomowych technologii i zawsze, jeżeli jest dzisiaj pytanie o wojskowość, jeżeli jest dzisiaj pytanie o obronność, to się pojawia element właśnie tych technologii, a bez własnego krajowego wsparcia i bez też umiejętnego zaczepienia się w tych tutaj fundusza, które zostały aktywowane na płaszczyźnie europejskiej, nie wykonamy tego.
To panie doktorze, jeszcze na koniec pytanie o wydarzenie, które będzie miało miejsce we wrześniu. Chodzi o wspólne rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2025. Sami organizatorzy tych manewrów oficjalnie nazywają je rutynowymi manewrami defensywnymi. Czy to jest rutynowe, czy to jest raczej takie straszenie, ewentualnie pokaz siły na, krótko mówiąc, niech Zachód wie, na co nas stać?
Każdorazowo manewry rosyjskie, czy rosyjsko-białoruskie, wymagają bardzo takiego, bym powiedział, głębokiego rozpoznania i obserwacji. Z prostej przyczyny Rosja jest agresorem w Europie i to nie tylko w kontekście Ukrainy, ale wykonuje wiele agresywnych działań na różnych kierunkach wobec różnych państw. Czyli musimy się temu przyglądać, musimy aktywować wszelkie siły i środki, które są temu dedykowane. Ale wracając do samej koncepcji, Zapad nigdy nie był ćwiczeniem defensywnym. Zdajemy sobie z tego sprawę, że Zapad, czyli ta seria tych manewrów, była wpisana w element programowania strachu wobec nas, wobec Zachodu. To przestało działać, więc ten element narkotyku, który Rosja próbowała wpuszczać w system właśnie obserwacji jej potencjału obronnego, jest oczywiście słabszy niż w latach ubiegłych. Z prostej przyczyny zobaczyliśmy, że co się dzieje poza manewrami, wtedy kiedy Rosjanie muszą przeprowadzić operacje bojowe. Ale z drugiej strony dzisiaj to już też jest trochę inna armia rosyjska i wydaje mi się, że tutaj jest konsensus między dalszym straszeniem, utrzymaniem pewnego status quo, jeżeli chodzi o straszenie Zachodu, że jesteśmy w stanie wykonać duże działania, w tym właśnie te manewry, a więc bliżej progu wojny, pokazać siłę, ale z drugiej strony to też będzie bardzo interesujące, jak na przykład pojawią się epizody z doświadczeniami rosyjskimi właśnie wyciągniętymi z agresji wobec Ukrainy. Także to jest coś nowego właśnie pod kątem obserwacji, czym Rosja może dysponować i czym będzie dysponować, bo to nie będzie tylko zagrożenie tu i teraz, to będzie zagrożenie długofalowe.
Panie doktorze, bardzo dziękuję. Pan doktor Jacek Raubo w magazynie dziękuję. W samo południe.